Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jak żyć po stracie najbliższej osoby? Jak odzyskać pogodę ducha? Nie popadać w desperację, w obsesję podejrzeń? Między innymi te pytania postawimy w związku z pokazem filmu Krzysztofa Zanussiego Persona non grata, który odbył się w Instytucie Polskim w Rzymie przed włoską premierą filmu. Rozmawiać będziemy z reżyserem, organizatorami i uczestnikami projekcji. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Witam Państwa 1 lutego, zapraszając na środowy magazyn. Rozpoczynamy relacją z audiencji ogólnej.
Psalm 145 wzywający Boga jako króla był przedmiotem papieskiej katechezy podczas audiencji ogólnej. Benedykt XVI zwrócił szczególną uwagę na słowa: Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Wyrażają one samą istotę Bożego Królowania.
Psalm, który dzisiaj rozważamy, jest litanijną modlitwą skierowaną do Boga, który wchodzi w ludzkie dzieje, aby wynieść całe stworzenie do zbawczej pełni. Dzięki tej obecności nie jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę ciemnych mocy. Nie jesteśmy osamotnieni w naszej wolności, ale stajemy się uczestnikami działania Boga, potężnego i kochającego, który panuje w swoim królestwie. A nie jest to królestwo zbudowane na sile, panowaniu i ucisku, ale na miłosierdziu, czułości, dobroci, sprawiedliwości i łasce.
Serdecznie witam obecni tu Polaków. Jutro będziemy obchodzić Dzień Życia Konsekrowanego. Dziękujmy Bogu za powołania, zakony i prośmy Go, aby wspierał łaską siostry i braci, którzy wybrali czystość, ubóstwo i posłuszeństwo jako drogę świętości. Wam i waszym rodzinom serca błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz Grzegorz Sosnowski pracuje obecnie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli. Rewizyta po tej szczególnej wizycie Ojca Świętego Benedykta XVI w naszym sanktuarium. Jako zakonnik będę prosił Ojca Świętego o Jego błogosławieństwo dla siebie i dla mojej wspólnoty zakonnej z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.
Ksiądz Andrzej Polakowski, drużynowy 3. drużyny harcerskiej Zambrowa. Przyjechaliśmy tutaj razem z harcerzami, żeby spędzić w część ferii.
Kiedy podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty pamiętał o ofiarach katastrofy w Chorzowie. Byliśmy bardzo zaskoczeni, ale byliśmy bardzo wzruszeni. Również modliliśmy się i pamiętaliśmy o nich.
Przyjechaliśmy ze Śląska, z parafii Redutowej. Pierwszą mszę odprawiłem tutaj w intencji tych, którzy zginęli. Pochodzę z Chorzowa i wiele osób, również moich znajomych, tam było, ale nie zginęło. To powoduje, że zwracałem szczególną uwagę także na tę tragedię, aby w tym świętym miejscu, jakim jest Rzym, modlić się za tych, którzy odeszli do wieczności.
Pozdrawiając pielgrzymów włoskich, Ojciec Święty zwrócił się m.in. do obecnej w auli Pawła VI grupy kierowników tamtejszej administracji więziennej. Wasza obecność, stwierdził papież, daje mi okazję, by na nowo zaapelować do każdego z osobna i do całego społeczeństwa o przestrzeganie norm etycznych i cywilnych, które stoją u podstaw ludzkiego współistnienia.
Na ekrany włoskich kin wchodzi film Krzysztofa Zanussiego Persona non grata. Jego przedpremierowy pokaz i spotkanie z reżyserem zorganizował we wtorek wieczorem Instytut Polski w Rzymie. Na zaproszenie ambasadorów Polski Michała Radlickiego i Hanny Suchockiej przybyło wielu dyplomatów obecnych w Wiecznym Mieście. Film, którego akcja dzieje się właśnie w świecie dyplomacji, przyjęty został ciepło i życzliwie.
Sala wypełniona w większości publicznością włoską.
Najczęściej tak jest w Instytucie Polskim, że mamy głównie Włochów, ponieważ taka jest nasza rola. Chcemy promować kulturę polską wśród Włochów.
Dyrektor Małgorzata Furtal.
Szczególnie pracowaliśmy nad tym, żeby tacy ludzie przyszli, bo jest to wspaniała okazja, ponieważ Krzysztof Zanussi rzeczywiście jest osobą znaną i bardzo lubianą i bardzo podziwianą we Włoszech. W związku z czym zależało nam na tym, żeby zaprosić osobistości bardzo ważne i one dopisały.
Projekcja odbyła się w dniu szczególnym. Mamy w kraju żałobę narodową.
Nie było wątpliwości?
Były duże wątpliwości, ale może właśnie dlatego, że przesłanie filmu takie jest, dlatego też, że Krzysztof Zanussi porusza te problemy i że o nich można porozmawiać, że można tego typu refleksje snuć, wydaje mi się, że jest bardzo ważne. Oczywiście nie można by świętować. Natomiast uważam, że jeżeli jest chwila refleksji na temat egzystencjalny, na temat śmierci, na temat sensu życia, to wydaje mi się, że to jest moment, w którym tym głębiej można o tym porozmawiać i może należy właśnie rozmawiać.
Pański film zaczyna się od tego, jak sobie radzić ze stratą najbliższej osoby.
Najważniejsze jest nie ufać psychologii, nie zdawać się na to wszystko, co świat proponuje, bo wiemy, że to zawodzi. Jeśli nie ma perspektywy metafizycznej, która nadaje sens światu i każe nam wierzyć, że nawet najboleśniejsze zjawiska są wyrazem czyjejś świadomej woli, że ta wola świat prowadzi, to wtedy bezsens śmierci, chaos, który świat ogarnia, jest taki, że tylko się powiesić zostaje. I dlatego tu nie wierzę w te wszystkie pigułki uspokajające, nie wierzę w te wszystkie długie gadania z psychologiem, który będzie tłumaczył, że trzeba się ze wszystkim pogodzić, bo się nic nie stało. Tym razem zaszła jakaś kosmiczna katastrofa ze śmiercią jednego człowieka, ze śmiercią tak zupełnie niepotrzebną, niezasłużoną. I poza spojrzeniem z perspektywy wiary, ja nie wiem, jakie inne spojrzenie pozwala udźwignąć ten ciężar. Natomiast zamknięcie oczu, ucieczka, zatkanie uszu, udawanie, że nic się nie stało, oswajanie tej śmierci, zagłaskiwanie jej na śmierć, jak w tych durnych amerykańskich serialach, tego nie należy robić. To jest oszukiwanie samego siebie. Nie wolno siebie oszukiwać. I dlatego wydaje mi się, że tak jak w historii całej kultury człowieczej, śmierć jest właściwie centralnym tematem. To trzeba się z tą śmiercią zmierzyć jako z wydarzeniem, które jest próbą wiary człowieka, to znaczy próbą wiary w sens. Ten sens jest bardzo trudno obronić, ale nie ufałbym tutaj psychologicznej obróbce i tym wszystkim środkom, które mają tylko człowieka znieczulić. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest przepaść i nie trzeba zamykać oczu i mówić, że przepaści nie ma. Śmierć jest przepaścią. I teraz trzeba mieć tą wiarę, że po drugiej stronie coś się kryje i że to, że ktoś wpada w tą przepaść, to nie jest taki koniec absolutny.
Pańskiemu głównemu bohaterowi ta przepaść wydaje się pogłębiać. Alkohol nie wystarcza. Z czasem przepada ważny kontrakt, z czasem komplikują się sytuacje osobowe wokół. Nawet najwierniejsze psisko gdzieś tam uśpione zostaje po drodze. Nawarstwia się to wszystko. I co wtedy?
No właśnie. To jest tak, że jak pytamy o zwycięstwo człowieka, czy o zwycięstwo cnoty na tym świecie, to zawsze wpadamy w taką spiralę, która albo prowadzi do kłamstwa, albo do porażki. Trzeba umrzeć. I to, że mój bohater może umrzeć pogodny, to dlatego, że nie ma sobie tak wiele do wyrzucenia. Każdy ma coś do wyrzucenia sobie, on też mógłby sobie wiele wyrzucić, ale generalnie postępował przyzwoicie. Generalnie zagospodarował swoje życie tak, że w tym momencie ostatecznego rozstania może popatrzeć na świat z uśmiechem. I to jest wszystko, co nam zostaje. Nie można się łudzić, że cnota zostanie nagrodzona, że porządny to będzie miał lepsze czy łatwiejsze życie. Nie, tak nie będzie nigdy i nie trzeba w to wierzyć. Nie, ten, kto będzie postępował przyzwoicie, będzie obrywał po głowie pewnie bardziej od wszystkich innych, ale umrze spokojniej, bo może wtedy właśnie poczuje, że nie do końca zmarnował swoje życie. Wszyscy trochę je marnujemy. I takie jest przesłanie tego filmu. Często mnie pytają, dlaczego to nie jest takie bardziej dydaktyczne, dlaczego nie ma na końcu zwycięstwa cnoty, dlaczego nie ma nagrody i pochwały, no bo nie ma jej na tym świecie i nie będzie, i nie trzeba na to liczyć. Trzeba wiedzieć, że postępujemy w jakiś sposób zgodnie z naszym kodeksem sumienia, z dekalogiem, dlatego że wierzymy, że tak trzeba postępować, nawet jeśli nas nikt za to na tym świecie nie pochwali, poza sumieniem, które będzie trochę spokojniejsze. I tak jest chyba przesłanie tego filmu. I teraz, jeżeli po drugiej stronie stoi cynik, pragmatyk, który na pozór zwycięża, na pozór, bo w końcu w mojej kalkulacji on też nie zdobył kontraktu na helikoptery, to jest taka zabawa z tym, kto ten kontrakt zdobędzie, zdobyli go w końcu zupełnie trzecia siła i okazuje się, że ani cynizm nie popłaca, ani nieprzejednana uczciwość. Wszystko dzieje się inaczej, niż byśmy sobie to zaplanowali, bo świat nie toczy się według logicznych reguł. To też trzeba sobie zapisać w pamięci, bo wtedy bardziej godzimy się z tym światem i bardziej jesteśmy natchnieni, żeby z nim walczyć, tam gdzie trzeba z nim walczyć, ale nie można z nim walczyć całkowicie, bo nie można ze sobą walczyć całkowicie. Jesteśmy ułomni. I to też dzisiejszy świat nie chce tego przyznać. To jest jakaś bieda dzisiejszego świata, że mając tak wspaniały obraz biblijny, tą fenomenalną metaforę grzechu pierworodnego, to znaczy świadomość niedoskonałości człowieka, pewne przyzwolenie dla naszą niedoskonałość, po prostu jesteśmy na nią skazani. Jeżeli tak to spojrzymy, to z tą niedoskonałością walcząc możemy ją zrozumieć, nie powinniśmy się z nią godzić. Natomiast pycha człowieka każe mu myśleć, jestem doskonały, wszystko jest moim dziełem. I wtedy jest ta nieszczęsna spirala pychy, która prowadzi do rozpaczy, bo w końcu z tego nie ma wyjścia. To się nie sprawdzi w życiu. I stąd opowiadam historię człowieka, który robi podsumowanie życia. To podsumowanie każdy z nas musi robić, to stale. Jeśli nazwałem film Persona non grata, to nie dlatego, że to się dzieje tylko wśród dyplomatów, ale przecież każdy z nas musi się zapytać, gdziekolwiek jest w społeczeństwie, gdziekolwiek jest w życiu, codziennie rano trzeba się zapytać, jaki jest pożytek z mojego istnienia? Czy ja jestem do czegoś światu potrzebny, czy ja do czegoś służę, czy ja jestem jeszcze jednym pasożytem, który zżera tkankę tego świata, zużywa powietrze i wodę, spala energię i nic z tego nie zostanie. To jest pytanie egzystencjalne oczywiście, pytanie bardzo wysokie, ale nie ma rady. To najprostszy człowiek, zamiatacz ulic też sobie musi zadać pytanie, co dobrego z mojego istnienia wynika dla innych, dla świata. Jeśli nic nie wynika, to zmieńmy coś w życiu, żeby wynikało. Bo może wyniknąć.
Film, choć wykracza przesłanie poza świat dyplomatyczny, jednak traktuje właśnie o środowisku dyplomatów. Reakcje świata dyplomatycznego, te, które pan już słyszał, to jest film o nas czy nie?
Ci, którzy do mnie mówią, na ogół mówią, że to jest film o nas. Raduje mnie to, że Włosi tu obecny, niegdyś ambasador w Polsce, cytował to samo, co ja znam z kilku innych ambasad, mianowicie, że nawet szczegóły się zgadzają, że wszystko jedno, jaki jest profil polityczny danego kraju, to walka ambasadora z jego pierwszym zastępcą jest czymś powszechnie znanym, że tak zwane przekręty w ambasadach są po prostu identyczne, czy to jest ambasada amerykańska, czy polska, czy rosyjska, czy włoska. Coś z tego jest, co ludzi łączy i akurat wydaje mi się, że ja trafiłem na takie motywy, gdzie wszędzie mi ktoś mówi, my to znamy. No to jest oczywiście, że chodzi w końcu o życie człowieka i wszystko jedno, czy on jest dyplomatą, czy jest księdzem, czy jest profesorem uniwersytetu, czy jest menadżerem przemysłu. Każdy się z życia rozlicza i każdy sobie zadaje to pytanie, czy jestem personą chcianą czy niechcianą, grata czy non grata. To pytanie jest uniwersalne, dotyczy wszystkich.
Pan ambasador Michał Radwicki. Film mówi o życiu dyplomaty, życiu jak pańskie w pewnym sensie. Czy można się oddalić właśnie w takim świecie, czy przez ekran tamta postać do pana również przemawia?
Nie. Mówiąc prawdę, w świecie dyplomacji jest chyba milej niż na tym filmie przedstawiony obraz. Jest na pewno bardziej przyjaźnie i bardziej sympatycznie. Także myślę, że na potrzeby tego filmu reżyser pewnie musiał podkreślić pewne rzeczy, które są jakoś wyolbrzymione. Natomiast w rzeczywistości życie jest dużo bardziej, jak mówię, przyjazne.
Czy dyplomacie rzeczywiście tak trudno jest walczyć o zasadę?
Chyba jednak też nie. I to rozumiem, że też na potrzeby filmu zostało tak ukazane, żeby widzowi to się w oczy rzuciło. My nie mamy takich kłopotów z przestrzeganiem naszych zasad. Polityka też musi się toczyć wedle określonych zasad i wszystkie strony, tak już na poważnie mówię, że tego przestrzegają. Nie może być inaczej.
Projekcja miała oprawę wyjątkową, również dlatego, że w Polsce panuje żałoba narodowa. Pan nawiązał do tego w słowie, uczciliśmy minutą ciszy tych, którzy zginęli w Chorzowie. Film mówi również o życiu po stracie kogoś bliskiego. Co by pan powiedział tym ludziom, którzy stracili swoich bliskich tam właśnie?
Nie podejmuję się tego zrobić, to jest bardzo trudne. Tu proste słowa niewielką mają siłę przebicia. Staramy się wszyscy chyba zrozumieć ten ból bliskich i to wszystko, co się wydarzyło, ale zawsze pojawia się na końcu to pytanie, a dlaczego on, dlaczego ona, dlaczego akurat nasi bliscy? I na to pytanie możemy być tylko razem z tymi, którzy pozostali, ale odpowiedzi nie mamy.
To, że ambasador przypomniał sytuację, której byliśmy pośrednio świadkami w ostatnich dniach, to się bardzo dobrze złożyło i to się dobrze stało.
Krystyna Moskwa.
Ale film nie daje żadnych odpowiedzi. Film zadaje nam pytania. Bo jak się uwolnić od cierpienia po stracie bliskiej osoby? To jest tak sprawa indywidualna i każdy, kto doświadczył straty, to może powiedzieć, w jaki sposób jemu się udało przejść tę osobistą tragedię, ale oczywiście, że na to ani pan Zanussi, ani nikt z żyjących nie ma recepty. To jest sprawa każdego z nas, naszej własnej osobowości i naszego myślenia, gdzie szukać ratunku. Wierzący zwracają się ku Bogu, wierząc, że osoba, która odeszła od nas, na nas czeka i my wrócimy do niej, my się spotkamy. I to jest radość, którą nam daje religia.
Elżbieta Jastrzębowska. Muszę powiedzieć, że filmem byłam w pewnym sensie rozczarowana. Dlatego, że bardzo pięknie zrobiony, z maestrią rzeczywiście wspaniałą. Postacie były oddane bardzo wiarygodnie, jak to zwykle Zanussi pokazuje, jak pokazywał w PRL-u tamtejsze postacie i krytycznie, jak pamiętam, Kontrakt ślubny, gdzie też były takie postacie typowe dla danej epoki. Ale film był zbyt skomplikowany. Za dużo było problemów, które jednocześnie tu się tak nawarstwiały i eliminowały, że po prostu jakieś główne przesłanie zgubiło się. Krzysztof Zanussi po filmie powiedział, że mu się ten świat nie podoba. Wybitnie to jest świat katastroficzny, bym powiedziała, jaki przedstawił. I nie ma tu się co podobać. I że świat bez jakiejś idei głębszego zaangażowania nie istnieje. Z czym się rzeczywiście zgadzam. Ale tej właśnie idei tutaj w ogóle nie było. To była tylko krytyka tego świata. Nad jedną rzeczą się zastanawiałam. Na ile ten film jest odbiciem rzeczywistości, a na ile jest odbiciem mentalności ludzi w Polsce, którzy są przerażeni, zagubieni, z podejrzewaniem jeden drugiego w bardzo dużym stopniu, jak się jest troszeczkę dłużej z zewnątrz, to się jeszcze wyraźnie widzi. Te wszystkie listy, które krążyły i w Warszawie, i w Krakowie, i to, że to się ciągle nie może skończyć, chyba muszą minąć generacje, żeby przestać się nawzajem oskarżać i przestać właśnie widzieć wszystko tak czarno, jak to Zanussi niestety zobaczył.
Marek Gołkowski, przedstawiciel Polskiej Organizacji Turystycznej w Rzymie. Mnie się film bardzo podobał, tym bardziej, że jest dla mnie kontynuacją tych wątków, które zostały poruszone w Barwach Ochronnych. To prawie chyba 30 lat temu i śmieję się właśnie w tej chwili, że docent został ambasadorem, a asystent wiceministrem, czyli ci dawni przyjaciele, którzy również wtedy prowadzili ten dyskurs moralny na temat granic poddania się systemowi, granic poddania się ideologii złemu, jakbyśmy tego nie nazwali, to jakby zostaje to samo. No i 30 lat minęło, bohaterowie ci sami, a problemy pozostały. Czyli okazuje się, że nie zrobiliśmy ani kroku do przodu. Zostaliśmy niestety w tym samym miejscu. Niby wszystko się zmieniło, a wszystko zostało. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego fenomenalnego dyskursu zrobionego przez Zapasiewicza i Nikitę Michałkowa. Ten Polak z Rosjaninem, który rozmawia. Szalenie mi się to podobało i pomyślałem sobie, że jednak najlepiej oddaje absurdalność tej sytuacji, w którą sami jakby się pchamy i którą sami troszkę kreujemy, to rosyjskie określenie i śmieszna i straszna. Samotność bohatera głównego to samotność człowieka, który musi podejmować decyzje i który odpowiada za innych. To jest jednak rzecz o dyplomacie. Wszystko na niego się zwala, nie idzie. Po części brak profesjonalizmu, po części nadmierny idealizm tego wszystkiego, co ma. Oczywiście ten dyskurs, jakby o absolucie, u Zanussiego zawsze jest obecny. Natomiast pogodzenie się z życiem, powiem paradoksalnie w tym wypadku, o przekroczeniu pewnej granicy, kiedy życie rzeczywiście strasznie już dopiekło, kiedy w zasadzie wszystko wali się na głowę, to tak na dobrą sprawę to pozostaje tylko pogodzenie się z losem i pogodzenie się z Bogiem. Nie oszukujmy się, to właśnie w ten sposób wygląda, że na koniec nam tylko to zostaje, nic innego nie ma. Jest to do pewnego stopnia według mnie taka wspaniała, łagodna rezygnacja, łagodne pogodzenie się z losem, który jest. Niestety jest to też memento, że owszem, spieramy się z samymi sobą, walczymy o swoje ideały, ale tylko do śmierci. Dalej się nie da po prostu. W pewnym momencie trzeba się z tym wszystkim pogodzić, inaczej się już nie da.
Tu Radio Watykańskie. W środowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.